a my biegniemy, czy przenosimy się do województwa zachodniopomorskiego. Lidia Cielecka, pracownik samorządowy gminy Warlnica, jest przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I opowiemy o tym, że w gminie Warlnica trwa walka o uratowanie 15-wiecznego kościoła. Halo?
Tak, słucham. W gminie Warlnica, parafii rzymskokatolickiej w Starym Przylepie, na naszym terenie gminy, jest piękny kościół w Warlnica, w Wierzbnie. Jest to kościół 15-wieczny, oczywiście został później zniszczony, ale ostatnie roboty zostały rozpoczęte w 2013 roku od opracowania dokumentacji i po kolei od 2014 roku remontujemy. Prawdą jest, że przy takich zabytkach nie da się określić w dokumentacji szczegółowo całego zakresu prac. Dopiero przy postawieniu rusztowania, dopiero przy analizie różnych rzeczy, odkryciu faktycznego stanu, objawia nam się zakres prac. Wiele już zostało zrobionych. Można powiedzieć dużo. Uzyskaliśmy dofinansowanie w poprzednich 3 latach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu ochrony zabytków. Natomiast w zeszłym roku nie było już pieniążków żadnych, w tym roku też. I stoimy przed tym, że walczymy o to, żeby się nie zniszczyło to i nie uległo degradacji to, co zostało już wyremontowane. Żeby te koszty tego remontu za 5 lat czy 10 nie okazały się dużo większe niż teraz, w tym momencie, żeby to wszystko skończyć. W zakresie prac do wykonania została najważniejsza rzecz. Został remont samej wieży. Wykonaliśmy tak zwane szycia wieży, bo ona była bardzo popękana i tak jak się szyje materiał, tak jak się szyje na nas różne rany operacyjne, tak szyje się mury. I takich szyć dokonaliśmy. Natomiast i to już w jakiś sposób zabezpieczyło ten obiekt. Na tej wieży wcześniej były klamry, które trzymały tą wieżę. W tej chwili te klamry są wszystkie pozdejmowane i tylko te szycia trzymają tą wieżę. W tej chwili trzeba byłoby już zakończyć resztę szyć i zaspoinować, wyremontować. Dlaczego my tak bardzo emocjonalnie mówimy o remoncie tego kościoła? Dlatego, że w środku kościoła są elementy, które są bardzo zabytkowe, których nie mamy nie tylko w okolicy, ale jest tego niewiele.
Na przykład?
Na przykład mamy piękny gzyms na ścianie, mamy piękną, przepraszam, zaraz zgubiłam się, wiem, że jestem na foni.
Spokojnie, można się odnaleźć.
Tak jest. Mamy piękny konfesjonał z malowanymi scenami figuralnymi. Mamy polichromie figuralno-ornamentalne stropu z fasetą, z emporę mamy rzeźbioną. A przede wszystkim, co my mamy, to my mamy polichromie na niebieskim tle na całym stropie. Jest to unikat, niespotykana rzecz, nie spotyka się tego w każdym kościele. Jest to tak, ten kościół to jest taka perełka nie tylko na województwo zachodniopomorskie. Tu są niejednokrotnie wycieczki za granicę oglądają ten kościół. Przyjeżdżają nasi, oglądają kościół, bo tego się nie zobaczy wszędzie. A jeszcze ten jeden ostatni etap i zamknęlibyśmy remont tego kościoła.
Czyli jest oczekiwanie w stosunku do kogo? Kto miałby za ten remont zapłacić?
Obiekt jest własnością parafii, ale parafia nie jest w stanie przeprowadzić takiego remontu. Nie tylko ta nasza malutka. Każdej parafii trudno byłoby wydać 2 2,5 miliona. I my oczekujemy jakichś pieniędzy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja wiem, nie pisaliśmy do MSWiA, do Funduszu Kościelnego, ale jakoś tak rozpoczęliśmy współpracę z Ministerstwem Kultury i myśleliśmy o tym, że dostaniemy, żeby już zamknąć remont tego kościoła. Wnioski do Ministerstwa Kultury składa się dwa razy. Raz można złożyć 30 października, raz można złożyć w lutym. Zawsze staramy się składać w październiku na 31 października, bo wtedy jest większy czas na wykonanie tych prac. Jak się złoży w październiku, nie powtarza się tego samego zadania w lutym i to jest słuszne. Złożyliśmy, nie dostaliśmy w pierwszym rozdaniu pieniążku. Złożyliśmy odwołanie od tej decyzji. Napisałam jako pełnomocnik księdza proboszcza, że trzeba to już zakończyć, żeby nie przyczynić się do tego, że będą jeszcze większe koszty za parę lat. Mamy świadomość tego, że remontujemy to na lata, a nie tylko na trochę.
W końcu od XV wieku ten kościół stoi. Proszę bardzo serdecznie księdza proboszcza od Radia Wnet pozdrowić. Nie znamy księdza proboszcza, ale kto wie, może kiedyś przyjdzie taki dzień, że poznamy i księdza proboszcza i będziemy mogli panią osobiście pozdrowić. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.
Pani Lidia Cielecka była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:02.
Chcesz wesprzeć Radio Wnet?
Możesz przekazać nam swój 1% podatku.
Jak to zrobić?
Podczas wypełniania PIT-u. Więcej informacji oraz program EPIT 2017 do pobrania na stronie www.wnet.fm/wspieraj.
Nie zapomnij wypełnić pola z celem szczegółowym. Radio Wnet.
Podaruj nam 1% podatku. Dobrze to wykorzystamy. Tak, wykorzystamy to dobrze na cele radiowe, na cele Kuriera Wnet. 46 numer Kuriera. Wczoraj była premiera na jarmarku. Dzisiaj należy się państwu opowieść. Mamy połączenie z Jadwigą Chmielowską, redaktorem naczelnym Śląskiego Kuriera Wnet. Dzień dobry, Jadwigo.
Dzień dobry państwu. Ja jeszcze jednym słowem. Zygmunt Miernik dalej jest w areszcie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Usiłowaliśmy to wczoraj jakoś ustalać. Dzisiaj też dzwonię od rana do aresztu śledczego. Rzecznika prasowego nie ma, w ewidencji nikogo nie ma. Także czekamy, czy na święta wyjdzie, czy nie. Przypominam, najprawdopodobniej jest to odsiadywanie grzywny za pikietę pod pomnikiem wdzięczności Armii Sowieckiej, który został zdemontowany, a grzywna została nałożona przez sąd rejonowy. Ale tak naprawdę to nie udało się nam ustalić, dlaczego siedzi aż tyle dni, czyli dzisiaj jest 8 dzień, gdyż grzywna miała być odsiadywana 4 dni, więc w tej chwili już straciliśmy rachubę, za co faktycznie Miernik spędza wielki tydzień w areszcie w Wojkowicach. A teraz już wracamy do Kuriera. Na pierwszej stronie mamy artykuł, jak pokonać smoga. Chodzi o to, że są rozwiązania opracowane przez polskich inżynierów, profesorów, jak pozbyć się kopcenia niskiej emisji, czyli w piecach domowych, w piecach, w małych miejscowościach, które jednak dają się we znaki zimą, zwłaszcza kiedy smród rozciąga się nawet nad miejscowościami uzdrowiskowymi. Chodzi o to, że nie muszą być to bardzo kosztowne rozwiązania. Wystarczy wprowadzić sorbent, który jest tani i w tej chwili trwają badania, testowania już piecy tam, gdzie wprowadzono to rozwiązanie. Ciekawa jest też korespondencja z Austrii o likwidacji pamiątek czy pozostałości po obozie zagłady w Mauthausen-Gusen, gdzie ginęło dużo Polaków. Okazuje się, że Austriacy chcą bardzo zapomnieć o II wojnie światowej i ich wkładzie w mordowanie Żydów, ale również przedstawicieli innych narodów europejskich, w tym dużej ilości Polaków. Ciekawa jest też interpretacja posła Brynkusa, który chce odzyskać Fiata dla Polski i boi się, że przemysł motoryzacyjny upadnie całkowicie, gdyż nie polski właściciel może w każdej chwili zamknąć produkcję i przenieść ją gdzie indziej. I właśnie, wiąże się z tym artykuł również pana Fróżyńskiego, Akademia po szychcie, czyli stosunki własnościowe w górnictwie w latach 18-39. Okazało się, że przejmowanie polskiego przemysłu i duszenie polskiego przemysłu nie jest to sprawa nowa. Niemcy wprowadzając cła, których wcześniej nie było, usiłowali zablokować polską gospodarkę w 25 roku. I okazało się, że można było tę wojnę celną z Niemcami wygrać. Zbudowali Ślązacy jedno nabrzeże rozwijającego się portu w Gdyni. Zbudowano magistralę węglową prowadzącą ze Śląska do Gdyni i wojnę celną wygraliśmy. A przy okazji jest pan Adam Pruszyński, opisuje, jak polski przemysł, jak kopalnie na Górnym Śląsku przechodziły w polskie ręce i duży udział oczywiście miał Skarb Państwa. Ciekawy jest też artykuł Echa Holokaustu napisany przez Zbigniewa Kopczyńskiego, który daje pytanie, czy podstawą do roszczeń zwrotu pożydowskiego majątku będzie uznanie ich nieżyjących właścicieli za Żydów według definicji Żyda zawartej w ustawach norymberskich, czy też według innego kryterium. I warto tutaj wspomnieć o tym, że wtedy, kiedy na przykład nawet neutralna Szwajcaria po 1936 roku nie wpuszczała obywateli niemieckich z paszportami ze stemplem czerwonym J, czyli Jude, to polski konsul we Wrocławiu oznajmił niemieckim władzom, że Rzeczpospolita nie rozróżnia narodowości swoich obywateli i atak na Żydów z polskim obywatelstwem będzie traktować jak atak na Polaków. I w ten sposób, jak czytamy w artykule, uchronił od represji, a później pomógł 150 rodzinom wyjechać przez Polskę do USA. Polski paszport z pewnością ułatwił im wjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest też artykuł Ryszarda Surmacza, dlaczego Ślązacy są trochę inni. No, autor zastanawia się nad wpływem połączonych kultur, czyli Ślązaków, autochtonów, czyli którzy żyli tu od pokoleń na naszej ziemi i wyrzuconych ze wschodu, czyli przybyszów z rejonów z województw tarnopolskiego, lwowskiego i stanisławowskiego, bo stąd, bo z tych rejonów właśnie, z tej części dawnej Rzeczpospolitej największa jest emigracja. Przepraszam za słowo, ci wyrzuceni, zmuszeni do ucieczki z domów ludzie przybywali na Śląsk. Ciekawy artykuł jest też Zdzisława Janeczka, Konfederaci Barscy na Śląsku. Bardzo mało znana jest informacja, że po upadku Konfederacji wielu konfederatów przez Śląsk uciekało z Polski zawładniętej wtedy przez carycę Katarzynę. Chciałem zwrócić też uwagę na artykuł Śląskie drogi, trzy muśnięcia śmierci. Jest to opowiadanie oparte na faktach, które napisała uczennica liceum ogólnokształcącego w Zabrzu. Opowiada ona o losach swojego dziadka, który trzykrotnie uniknął śmierci, był wcielony do Wehrmachtu, jak wielu Ślązaków, i nie chciał tam walczyć. I próbował samookaleczenia, próbował wielu rzeczy, żeby się wymigać z wojska niemieckiego. I no, wspomina też, że uratował dziadka niemiecki lekarz, który nie stwierdził właśnie samookaleczenia, ale ostrzegł go, żeby drugi raz tego nie próbował, bo może trafić pod sąd. Następnym razem zdradził dziadka list pisany w języku polskim do żony, no ale sprytne tłumaczenie, a Niemcy jednak są tacy od sznurka do sznurka, czyli od kropki do kropki, i uwolnił go sąd niemiecki, ponieważ bardzo sprytnie się tłumaczył. To są chyba te artykuły, które udało mi się zapamiętać, troszkę jeszcze wertuję, a są też wielkanocne teksty, czyli historyka Marcina Niewaldy, dlaczego Żydzi ukrzyżowali swojego Boga. Jest to historia po prostu religii, zarówno żydowskiej, jak i muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej. Wspomina też, że przecież Jezus i Maryja, Józef byli Żydami, i mówi o różnym podejściu Żydów do słowa pisanego, prawda, czyli do wytycznych religii. Barbara Czernecka z kolei przygotowała tekst o Krzyżu Apostolskim, tłumaczy, pisze dokładnie w ten sposób. Tylko sielankowy pozór sprawia, że świątek wydaje się prosty w odczycie, chociaż zawiera w sobie głębie prawdy wiary. Także zapraszam bardzo do czytania Śląskiego Kuriera. Wnet dostajemy nawet, co bardzo cieszy, listy ze Szczecina, i tam społeczność szczecińska, czyli ludzie, nie wytrzymali i obrona starego zabytku, który został specjalnie zdewastowany, ponieważ nikt, ani władze miasta, ani konserwator zabytków nie interweniowali, kiedy pod pozorem modernizacji doprowadzono przez 4 lata zabytek do ruiny. Tam jest bardzo zabytkowa, ciekawa fasada.
I ciekawa historia, która temu towarzyszy, o której opowiemy na pewno w którymś z kolejnych poranków wnet. Bardzo serdecznie, Jadwigo, dziękuję za opowieść o Śląskim Kurierze Wnet. Ja tylko dodam, że każdy z kurierów wnet i ten nasz, który powstaje w Warszawie, i Śląski, Wielkopolski, na pierwszej stronie ma artykuł wstępny, komentarz redaktora naczelnego. Komentarz Jadwigi Chmielowskiej zaczyna się od takich słów. Kraj triumfującego kłamstwa to Polska, w której przyszło nam żyć. A co dalej w tym komentarzu? Mogą się Państwo przekonać tylko czytając Kurier Wnet, ale też mogą się Państwo dowiedzieć, co Jadwiga Chmielowska sądzi o Rosji, Ukrainie, nowelizacji ustawy na temat IPN-u, bo duży wywiad z Jadwigą Chmielowską jest w Kurierze Wnet. Przeprowadził go ukraiński dziennikarz Władysław Niedaszewski, ósma strona, Kurier Wnet. Zachęcamy, Kurier Wnet powinien już być w kioskach, więc można go kupić jeszcze przed świętami i mieć na święta w tym momencie wolnym, dobrą i ciekawą lekturę. Wszystkiego dobrego, Jadwigo, ci życzymy.
Wszystkiego dobrego i wszystkiego najlepszego, wielu łask Bożych od zmartwychwstałego Chrystusa wszystkim naszym czytelnikom i wszystkim Polakom. Życzę, żeby Polska też zmartwychwstała i żeby zmartwychwstał w naszych sercach duch Polaka, czyli ludzi kochających wolność.